Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Jest godzina trzecia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy tej nocy czuwają przy radioodbiornikach i zapraszamy do programu nocnego Radia Maryja. Po godzinie trzeciej. Zapraszamy do wysłuchania powtórzenia porannej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. z Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie wszystkich słuchaczy Radia Maryja pozdrawia ojciec Krzysztof Bieliński. Przedmiotem dzisiejszej piątkowej katechezy biblijnej będzie tym razem nie Ewangelia z najbliższej niedzieli, bowiem przewidziany na niedzielę łukaszowy fragment o ofiarowaniu Jezusa w świątyni rozważaliśmy już wspólnie na antenie radia. Zatrzymamy się dzisiaj nad przeznaczonym także na nadchodzącą niedzielę drugim czytaniem z listu do Hebrajczyków. Jest to rozdział drugi, wersety od 12 do 18. Wsłuchajmy się proszę z wiarą i należną uwagą w ten fragment Bożego Słowa. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także, bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Na początek kilka ogólnych, ale ważnych, myślę, informacji na temat listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków jest pismem anonimowym, to znaczy jego autor nie podaje nam swojego imienia. List do Hebrajczyków odbiega swoją anonimowością od powszechnie przyjętej w starożytności i konsekwentnie przestrzeganej konwencji pisania listów. Mówimy o tak zwanej epistolografii. Starożytny list rozpoczynał się bowiem adresem zawierającym imię nadawcy, imię odbiorcy oraz krótkie pozdrowienie. Przykładem z Nowego Testamentu niech będzie początek listu do Filipian, rozdział pierwszy, wersety pierwszy i drugi. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, meldują się w nim jako nadawcy listu. Odbiorcami listu są, jak czytamy dalej, wszyscy święci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Nie brakuje też, zgodnie z regułami obowiązującymi w starożytnej epistolografii, krótkiego pozdrowienia. W liście do chrześcijan żyjących w Filipi brzmi ono: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Początek interesującego nas w dzisiejszej katechezie listu do Hebrajczyków pozbawiony jest tych podstawowych cech. Nie ma w nim ani imienia nadawcy, ani też wzmianki o odbiorcach. Między innymi na podstawie tych spostrzeżeń, a jest ich oczywiście jeszcze więcej, przyjmuje się dzisiaj w badaniach nad Nowym Testamentem, że pismo, które popularnie nazywamy listem do Hebrajczyków, jest raczej przemówieniem, rodzajem homilii. Mamy przeto do czynienia z pięknym kazaniem chrześcijańskim, które wygłoszone zostało najprawdopodobniej wobec zgromadzonej wspólnoty kościelnej, a następnie posłane w formie pisanej do chrześcijan mieszkających w odległych stronach. Zauważmy też rzecz jedną jeszcze, proszę. Święty Paweł przedstawia się we wszystkich swoich listach. Tutaj autor listu pozostaje bezimienny. Już ten szczegół pozwala nam mieć wątpliwości co do bezpośredniego pochodzenia tego pisma od świętego Pawła. Pomimo wielu prób odnalezienia imienia autora, wydaje się dzisiaj rzeczą najbardziej rozsądną podzielenie w tej kwestii poglądu żyjącego na przełomie II i III wieku Orygenesa, który stwierdził: jedynie Bóg sam wie, kto jest autorem listu do Hebrajczyków. W każdym bądź razie wiadomo na pewno, że autorem jest człowiek zaznajomiony z filozofią, człowiek posługujący się doskonałym językiem greckim. Uporządkowaliśmy do tej pory dwie rzeczy. Uświadomiliśmy sobie właśnie, że od strony formalnej Księga Nowego Testamentu, zwana listem do Hebrajczyków, nie jest listem w ścisłym tego słowa znaczeniu, a raczej homilią. Zobaczyliśmy także, że autorem tej homilii nie jest święty Paweł, ale bezimiennie pozostający dla nas dzisiaj starannie wykształcony człowiek. Był on prawdopodobnie chrześcijaninem, z pochodzenia raczej Hebrajczykiem, bardzo zaangażowanym jako nauczyciel i kaznodzieja we współczesnych mu wspólnotach chrześcijańskich. Dla ogólnego obrazu o liście do Hebrajczyków, choć wiemy już, że chodzi o homilię, to pozostaniemy przy tradycyjnej nazwie tej księgi i zadajmy jeszcze dwa pytania. Zapytajmy, kiedy i w jakich okolicznościach powstało to pismo. Niektóre wypowiedzi listu do Hebrajczyków sytuują jego powstanie nieco później niż w pierwszych dziesiątkach lat chrześcijaństwa. Tak przynajmniej wynika z rozdziału 2, wersetu 3, gdzie czytamy o orędziu głoszonym u nas przez tych, którzy słyszeli od Pana. W 13 rozdziale, wersecie 7, w słowach "Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę", autor wspomina przełożonych, którzy już umarli. Wspólnota adresatów miała też okazję znosić przeciwności z powodu swojej wiary w Chrystusa, skoro rozdział 10, wersety od 32 do 34 zachęcają ich. Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień. Już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Napisany około roku 95 po Chrystusie, pierwszy list Klemensa zna, jak się wydaje, list do Hebrajczyków. Mówi bowiem o Chrystusie, arcykapłanie chrześcijan. Także na innych miejscach zdaje się nawiązywać do wypowiedzi listu do Hebrajczyków. Czas powstania pisma przypada zatem najprawdopodobniej na okres pomiędzy 80 a 90 rokiem. Odpowiedzmy na ostatnie jeszcze pytanie. Jakie były prawdopodobne okoliczności powstania listu? Wnikliwy czytelnik listu do Hebrajczyków zauważy, jest nią kryzys wiary. Adresaci nie należą do chrześcijan niedawno nawróconych, gdyż jak informuje nas rozdział 6, w wersetach od 1 do 3, otrzymali już niezbędne pouczenia. Niemniej jednak, po przebyciu trudów prześladowania, chrześcijanie ci narażeni są na ryzyko zniechęcenia, bierności, porzucenia wiary i jej zewnętrznych praktyk. Tutaj odnajdujemy, myślę, trochę sytuację naszą. List do Hebrajczyków mówi o tym, że trzeba nam na nowo rozpocząć od podstawowych prawd wiary, ponieważ słuchacze stali się ociężali w słuchaniu, a tak wielkie dobro, jakim jest głoszenie Chrystusa, staje się dla nich niewiele ważne. Dlatego jest konieczne, mówi autor w rozdziale 2, werset 1, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Przestrzega też swoich słuchaczy w 3 wersecie tego samego rozdziału. Jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli. Opuszczanie wspólnych nabożeństw, co wypomina słuchaczom w rozdziale 10, w wersecie 25 w słowach: nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. To upomnienie staje się dla autora znamiennym sygnałem jakości stanu duchowego wspólnoty wierzących. Nie może w tym momencie nie kojarzyć się nam, współczesnym chrześcijanom, podobna sytuacja. Ojciec Święty niedawno przecież musiał przypomnieć nam o obowiązku świętowania niedzieli. Autor natchniony listu do Hebrajczyków przypomina, że stan, w który popadają chrześcijanie, bliski jest powtórnemu krzyżowaniu Syna Bożego i wystawianiu Go na pośmiewisko, deptaniu Syna Bożego oraz bezczeszczeniu krwi przymierza. Pomyślcie, nawołuje w rozdziale 10, wersecie 29, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Autor listu do Hebrajczyków zachęcić pragnie chrześcijan. I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, pisze w 12 rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Parafrazując zatem słowa natchnionego kaznodziei, zachęcam. Patrzmy zatem i my, drodzy radiosłuchacze, na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala, a którego przybliżyć nam pragnie w najbliższą niedzielę Kościół, podarowując nam między innymi fragment listu do Hebrajczyków. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego także i On bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, czytamy w 14 wersecie. Użyte tutaj wyrażenie krew i ciało odpowiada hebrajskiemu zwrotowi basar wadam. W księgach biblijnych służy ono na oznaczenie złożoności człowieka z ciała i duszy. On, to znaczy Jezus, powiedział nam o tym wyraźnie autor w wersecie 9, chciał mieć z nami ludźmi wspólne ciało i krew. Chciał mieć z nami tę samą ludzką naturę. Werset ten przypomina nam najpierw prawdę o wcieleniu, o tym, że Jezus stał się rzeczywiście człowiekiem. Nowy Testament tę niezmiernie ważną prawdę podkreśla wciąż na nowo. Warto w tym momencie uświadomić sobie fakt, że od samego początku prawda o wcieleniu, to znaczy staniu się prawdziwym człowiekiem, to znaczy przyjęciu ludzkiej natury przez Jezusa, Syna Bożego, prawda ta napotyka na trudności w przyjęciu. Wskażmy na jeden tylko ślad. W Ewangelii Jana, piśmie, które powstaje mniej więcej w tym samym czasie, co list do Hebrajczyków, autor pisze: Słowo stało się ciałem. Chodzi oczywiście o wcielenie Jezusa. Ewangelista nie formułuje swojej wypowiedzi: Słowo stało się człowiekiem. Dlaczego? Już wtedy byli tacy, którzy mieli trudności w przyjęciu tej prawdy wiary. Nazywali się oni doketestami, od greckiego słowa dokeo, wydawać się. Twierdzili, że tylko wydawało się, że Jezus miał ciało jak człowiek. Ich zdaniem Jezus miał tylko pozorne ciało. Jan Ewangelista pisze zatem dosłownie, aby nikt nie miał wątpliwości. Słowo, to znaczy Jezus, stał się sarx, ciałem. Słowo to używane jest w Biblii na oznaczenie człowieka, podkreśla jednoznacznie jednak jego cielesność. Podobnie sformułowanie bez żadnej różnicy, jakie spotykamy w liście do Hebrajczyków, wyklucza błędne mniemanie doketyzmu o pozornym ciele Chrystusa. To nie jest trudność, której dzisiaj już nie ma. Pamiętam, oprowadzałem pielgrzymów po naszym muzeum w Bardzie Śląskim. Kiedy stanęliśmy przed znajdującym się tam pięknym obrazem ze sceną ukrzyżowania, jedna z pań zapytała: prawda, że Pan Jezus nie czuł wcale bólu? Był przecież Bogiem. Jezus czuł ból, tak jak ja go odczuwam. Jezus przez wcielenie, przyjęcie ludzkiego ciała stał się z nami do końca solidarnym, także w naszym cierpieniu. Celem przyjęcia ludzkiej natury przez Jezusa, Syna Bożego, była możliwość poniesienia śmierci na krzyżu. Przez tę śmierć Jezus położył kres panowaniu szatana, który wprowadził śmierć na świat i był jej samodzielnym władcą. To przypomina nam autor w dalszej części 14 wersetu. Aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. Jezus po to przyszedł na świat, aby zwyciężyć przeciwnika Boga. Poucza nas o tym wyraźnie pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 8. Czytamy: Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Nowy Testament uczy, że zwycięstwo Jezusa nad szatanem, nad wszystkimi mocami wrogimi Bogu, rozpoczyna się już w Jego ziemskiej działalności. Do uczniów, którzy pełni entuzjazmu powracają z pierwszej swojej pracy misyjnej, mówi Jezus: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dokładnie Hebrajczyków 2,14 przypomina nam, że śmierć Jezusa na krzyżu jest wypełnieniem starotestamentalnej obietnicy z Księgi Rodzaju 3, werset 15. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. To zwycięstwo Jezusa nad szatanem i śmiercią zostanie uroczyście objawione całemu światu wraz z powtórnym przyjściem Jezusa i powszechnym zmartwychwstaniem umarłych. Poucza nas o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, werset 26. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. W dalszym fragmencie, w 15 wersecie listu do Hebrajczyków czytamy: i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Jeśli szatan, książę śmierci, został przez śmierć Chrystusa zwyciężony, to śmierć, choć nie została usunięta, jednak została zmieniona. Przed Chrystusem człowiek nie umiał się uwolnić od lęku przed śmiercią. Płacz króla Ezechiela na myśl o bliskiej śmierci, opowiada o tym księga Izajasza w 38 rozdziale, jest aż nadto wyraźnym tego biblijnym dowodem. Po śmierci Chrystusa znika wołanie starotestamentalnego mędrca o śmierci: jakże gorzka jest myśl o Tobie, a daje się słyszeć wołanie apostoła Pawła z cytowanego już listu do Filipian: pragnę odejść, to znaczy umrzeć, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to bardziej dla Was konieczne. Święty Szczepan, pierwszy męczennik, w chwili śmierci odważnie spogląda w niebo, gdzie ogląda Chrystusa, zwycięzcę śmierci, pewny, że sam będzie wnet brał udział w chrystusowym zwycięstwie. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe, poucza nas dalej autor listu do Hebrajczyków. Chrystus uwolnił nas, ludzi, od lęku przed śmiercią, przybierając nie naturę aniołów, ale śmiertelną naturę ludzką. Chrystus nie związał się z aniołami, lecz włączył się w rodzinę ludzką. Przygarnia potomstwo Abrahamowe. Przygarnia, czytamy. Czas teraźniejszy wskazuje na wciąż trwające Boże działanie. Bóg przygarnia nie tylko przez wcielenie Syna Bożego i Jego wejście do chwały, ale także przez cały ciąg trwania dziejów zbawienia. Przygarnia w Chrystusie nie aniołów, lecz potomstwo Abrahamowe. Sensu tej wypowiedzi nie wolno nam ograniczać do fizycznych potomków Abrahama. Należy ich rozumieć w sensie spadkobierców obietnic i postawy tego Ojca naszej wiary, jak go nazywa liturgia. Są to więc wszyscy wierzący. Wystarczy posłuchać tylko jednej wypowiedzi świętego Pawła z jego listu do Galatów, z 3 rozdziału, wersety 7-9. Zrozumiejcie zatem, pisze święty Paweł, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posług wierze. Dlatego musiał się upodobnić, czytamy w wersecie 17, pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludzi. Przed oczyma autora stoi arcykapłan Starego Testamentu. Ale obraz Chrystusa arcykapłana nieskończenie przewyższa swój starotestamentalny typ. O ile Stary Testament akcentował możliwie największe oddalenie arcykapłana od reszty ludu Bożego, tu jest odwrotnie. Solidarność Jezusa z ludźmi wyraża się w miłosierdziu i wierności. Być miłosiernym to znaczy żywo odczuwać potrzeby i nieszczęścia braci. Być wiernym to znaczy być wierzącym, to znaczy być godnym zaufania. Czynność zaś sama dla przebłagania, o której mówi autor listu do Hebrajczyków, sądząc po czasie teraźniejszym imię słowu, odnosi się nie do jednorazowej ofiary krwawej, lecz do stałego stawiennictwa ze strony Jezusa w niebie. Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza, czytamy w 7 rozdziale, w wersetach od 22 do 25. Gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Spójrzmy jeszcze na ostatni werset. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Autor motywuje w nim konieczność upodobnienia się Chrystusa arcykapłana do braci faktami z ziemskiego życia Jezusa. Nazywa je ogólnie poddaniem próbie. To poddanie próbie obejmuje i samokuszenie, za pomocą którego szatan usiłował odwieść go od posłannictwa wyznaczonego przez Ojca, jak również wszystkie przeciwności, które przetrwał, przecierpiał, aż do poniesienia niesprawiedliwej męki. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, mówi Jezus do uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. To prawidłowo wysnuty wniosek z tego zdania z listu do Hebrajczyków, w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Można by zaryzykować tu, drodzy, porównanie z zakresu terapii chorób zakaźnych. Suma ludzkich doświadczeń Jezusa pozwala mu, jako współczującemu kapłanowi, na aplikowanie braciom, nam, ludziom, jakby szczepionki zawierającej przeciwciała, leku na ich doświadczenia. Za uwagę dziękuję, ojciec Krzysztof Bieliński.
Amen.
godzina 3:30. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania porad ekologa pana doktora Leszka Kożuchowskiego.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Na początek trochę fascynacji baśniowymi krainami i perłami przyrody, fragmentem Polski świadczący tekstu, który świadczy o przywiązaniu pana Jana Sabiniarza do rodzinnych stron, do dziedzictwa przyrody i do dziedzictwa kulturowego. Uczy on nas w sposób doskonały Polski, polskości, miłości do ojczyzny przy pomocy opisu ksiąg przyrody. Mamy je chronić jako wspólne dobro przed niszczeniem, brzydotą i rozkładem. Pisze on o borach tupolskich. Każdy z zakątków naszej krainy jezior urzeka osobnym pięknem, lecz jest w nich jakiś wspólny duch, który je przenika i łączy, dzięki któremu są one odczuwalne jako jednorodna, przyrodniczo-kulturowa całość. Rozległe przestrzenie wód przezroczystych jak źrenice zgoła, jezior, rzek i strumieni. Otoczone czułością brzóz, świerków i sosen, małe oczka śródleśne, nieubłaganie porastające mchem zapomnienia. Tajemnicze i ciche. Wynurzające się z błotnej topieli bagiem grzybienie białe, symbolizujące uosobienie duchowej czystości, którą zachowały ukryte samotnie, otwierając się jedynie ku słońcu, temu, które nad nami i temu, które w nas świeci. Zaczarowane lusterka pragnień z krainy baśni, w których nasze przeżywanie świata miłością natchnione zdaje się odzyskiwać piechotną świeżość, wrażliwość i głębię. Wiosenne łąki dolin, wzgórza borem porosłe, poranny krzyk srebrnych żurawi, niebo nad nimi w turkusowej toni lobeliowych jezior. Wijące się przez wrzosowiska, przybrane rozchodnikiem i macierzanką ścieżki dzieciństwa, złocone dziewanną, rozmarzone zielenią mchów. Zdarza się, że wędrując bezdrożami borów przystajemy, pochylając się ze wzruszeniem nad mogiłką śródleśną żołnierzy, ciągle niedokończonej wojny. Jakże skłania nas ona do zamyślenia. Nas, tak łatwo tracących pamięć. Kto wędruje przez bory, ten nie pomyli drogi. Schowane w cienie drzew wieże kościółków wiejskich, kapliczki przydrożne, zawsze dlań drogowskazem. W bory można zapuszczać się i wczytywać niby w piękną i mądrą księgę, z wiecznym niedosytem myśli i serca. Jakże zwyczajna jest ona i święta. Sędziwy dąb w lasce i ten nad jeziorem płętno w sercu najbliższym, lipa w leśniczówce wolność, królewski lot orła bilika nad Mogilową górą, kręgi kamienne wodras, cisy wierz lesie i wiele, wiele innych zakątków, ileż niebotycznego piękna i nauk dla nas z nich płynie. Kto wsłuchiwał się w klasztorną ciszę borów, w podniesione piszczałkami pni gregoriańskie chorały wiatru w gałęziach sosen, kto dosięgał bram nieba, nasłuchując wołania puchacza w gwiaździstej nocy, kto z kamieniami, z drzewami i z rybami rozbawiał, ten tak ułoży swe życie z przyrodą, przed jak najmniej z niej uronić, a dzikie ostępy borów staną się częścią jego duszy. Ale bory tucholskie to także zmaterializowane kształty kultury duchowej regionu, relikty drewnianej architektury tchnące prostotą i serdecznością przy leśnych, polnych i przywiejskich drogach, naturalne i swoiste, zakorzenione jak drzewa w rodzinnym krajobrazie. Bory tucholskie to także zbudowane z kamienia i cegły średniowieczne budowle miast, Chojnic, Bytowa, Świecia, Tucholi, krzepiące poczuciem ciągłości i ładu, mocą większą od nas samych. Otoczone czułością, przenoszone z pokolenia na pokolenie, wymodlone i wypracowane przez ludzi tej ziemi, jednego z tak wielu, ale jakże sercu i myślom bliskiego zakątka świata. W Zatoce Perskiej mija 40 lat, gdy Ojciec Święty błogosławiony Jan XXIII ogłosił encyklikę o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, encyklikę znaną pod tytułem Pacem in Terris. Pisze on we wstępie do niej tak. Pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowanie porządku ustanowionego przez Boga. Rozwój w dziedzinie nauk i wynalazków technicznych uczy nas wyraźnie, że zarówno w świecie istot ożywionych, jak i w dziedzinie sił przyrody panuje podziwu godny porządek i że człowiek posiada taką władzę, dzięki której można go poznawać oraz wytwarzać odpowiednie narzędzia dla opanowania tych sił i posługiwania się nimi na własny pożytek. Postęp jednak w zakresie wiedzy i wynalazków technicznych ukazuje przede wszystkim nieskończoną wielkość Boga, który stworzył i wszechświat, i samego człowieka. Stworzył, jak powiedzieliśmy, wszechświat z niczego i wyposażył go wedle obfitości swej mądrości i dobroci. Dlatego święty psalmista wielbi Boga. O Panie Boże nasz, jakże przedziwne jest imię Twoje po wszystkiej ziemi, a gdzie indziej, jakże liczne są dzieła Twoje, Panie. Wszystkość z mądrością uczynił. Człowieka zaś stworzył Bóg na obraz i podobieństwo swoje, wyposażonego w rozum i wolną wolę, i ustanowił go Panem wszech rzeczy. Psalmista wyraził to w słowach. Wszak uczyniłeś go mało mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś, dałeś mu władzę nad dziełem rąk Twoich, wszystko poddałeś pod nogi Jego. Jakże bardzo sprzeczne z tym najdoskonalszym porządkiem wszechświata są tarcia tak pomiędzy poszczególnymi ludźmi, jak i między narodami, jak gdyby stosunki wiążące je między sobą mogły być podtrzymywane wyłącznie siłą. A przecież Twórca wyrył głęboko w sercu człowieka prawo, które sumienie własne mu ukazuje i każe wiernie zachowywać. Ujawniają treść zakonu wypisaną w swych sercach, poświadcza to im i ich sumienie. Zresztą jakże by mogło być inaczej. Wszystko bowiem, co Bóg uczynił, odzwierciedla Jego nieskończoną mądrość, a odzwierciedla tym jaśniej, im bardziej uczestniczy w tej doskonałości. Błędne poglądy stają się często źródłem błędnych sądów wielu ludzi mniemających, że stosunki łączące poszczególnych ludzi z ich społecznościami państwowymi mogą rządzić się tymi samymi prawami, którym podlegają pozbawione rozumu siły i elementy wszechświata. A przecież prawa, jakimi stosunki te powinny być regulowane, są innego rodzaju i należy ich szukać jedynie tam, gdzie zapisał je Stwórca Wszechrzeczy, to znaczy w naturze ludzkiej. Z tych to właśnie praw czerpią ludzie światło. Najpierw dla regulowania swego współżycia, następnie dla ustalania zasad układu stosunków między obywatelami i władzami publicznymi w każdym kraju, dalej dla ułożenia wzajemnych kontaktów między państwami, wreszcie dla wytyczenia zasad współżycia poszczególnych ludzi i państw ze społecznością wszystkich narodów, której zorganizowania domaga się usilnie wspólne dobro wszystkich ludzi. Wojny w Zatoce Perskiej pustynna burza. Dawniej, gdy walczono ogniem i mieczem, po wojnach zostawała spalona ziemia. Współczesne wojny pozostawiają ziemię spaloną i zatrutą. Tak było podczas wojny wietnamskiej, Nie można zapomnieć dżungli spalonej napalmem lub ogołoconej z liści przez defolianty. I oto mogło się wydawać, że wreszcie wojny przestały być smokiem ziejącym ogniem i trującymi wyziewami. Gdy przed kilku laty wybuchł konflikt w Zatoce Perskiej, mówiło się o nim jako o wojnie czystej, bo elektronicznej, wojnie jak gra komputerowa, rakieta kontra rakieta, inteligentne pociski naprowadzające się na wybrane cele i tym podobne. Nie trzeba było długo czekać, żeby się okazało, iż współczesne wojny też trują, tylko że bardziej podstępnie. Doświadczyli tego właśnie uczestnicy pustynnej burzy, zarówno oni, jak i ich najbliżsi. Herb Smith przed wyprawą do Zatoki Perskiej bez problemu zaliczył sprawdzian sprawności fizycznej dla oficerów armii amerykańskiej, polegający m.in. na 12-kilometrowym marszobiegu z plecakiem ważącym 35 kg. Po powrocie z nadzatoki zaczęły się trudności z chodzeniem i sercem, a skończyło się na zaniku mięśni i na wózku inwalidzkim. Również spadochroniarz Brian Martin doznał zaniku mięśni i musi korzystać z wózka. Jim Black po udziale w pustynnej burzy jest stale zmęczony, ma kłopoty ze wzrokiem i pamięcią, z byle powodów wpada w szał i już kilkakrotnie zdemolował dom, choć kiedyś był uosobieniem łagodności i spokoju. Kiedy Gary Wisman wyruszał do Zatoki Perskiej na pokładzie krążownika New Orleans, też był okazem zdrowia. Podczas pustynnej burzy nie został ranny ani kontuzjowany, a mimo to dzisiaj jest inwalidą, ma zniszczone serce, wątroby i układ nerwowy. Jest też bardzo uczulony na chemikalia, że żyje w sterylnym szklanym kloszu zafundowanym mu przez parafian. To tylko kilka przykładów. Setki, tysiące uczestników tej super nowoczesnej wojny. Po powrocie do domów tak bardzo podupadło na zdrowiu, że dzisiaj są ludzkimi wrakami. Co więcej, tajemnicze choroby z nadzatoki Perskiej dotykają również żony i dzieci weteranów. Donna Black, podobnie jak jej mąż Jim, ma problemy z pamięcią i koncentracją. Carol Hill po 2 miesiącach od powrotu męża zaczęła cierpieć na zakażenie dróg oddechowych, ma powiększone węzły chłonne i skarży się na chroniczne zmęczenie. Linda Walker cierpi na bóle głowy, biegunkę i ma zaburzenia miesiączkowania. Wiele żon, których mężowie uczestniczyli w tej czystej, w cudzysłowie, wojnie, cierpi na otwarty ogień, jak same nazywają dziwną nadwrażliwość w zetknięciu z ciałem swych mężów. Gdy swego czasu przebadano 400 żon uczestników wojny, okazało się, że aż 78% pań cierpi na dolegliwości ich mężów, a niemal u wszystkich stwierdzono zaburzenia cyklu miesiączkowego. Niektóre z małżeństw stały się bezpłodne, innym rodzą się kalekie dzieci, zwłaszcza z tak zwanym syndromem Golden Hair, polegającym na deformacji twarzy i kręgosłupa. Syn Haydena Szoka urodził się bez jednego oka i bez ucha oraz bez mięśni ust. Podobne kalectwo dotknęło dziecko Henryka Millera. Uczestnicy wojny w Zatoce Perskiej nie cierpią na jedną chorobę, lecz najmniej na kilka dolegliwości. Są to m.in. chroniczne zmęczenie, bóle mięśni i stawów, gorączki, biegunki, nabrzmiałe węzły chłonne, wypadanie włosów, utrata wagi i wysypki. Dolegliwości te nazwano syndromem pustynnej burzy. Czym zostały spowodowane? Początkowo podejrzewano, że to rezultat użycia broni chemicznej i biologicznej. Jednak dowództwo sił sojuszniczych stanowczo twierdzi, że Irakijczycy nie użyli tej broni. Rzecz jednak w tym, że Hussein, rezygnując z wojny gazowej, zdecydował się na wojnę ekologiczną i kazał podpalić setki szybów naftowych. Płonące szyby tak bardzo kopciły, że żołnierze mieli mundury pokryte czarną mazią, kichali czymś, co było podobne do oleju napędowego i pluli śliną o smaku dowodu. ponieważ niektórzy spędzili w tak zanieczyszczonym środowisku nawet kilka tygodni, więc należy przypuszczać, iż nie obyło się to bez szkody dla ich zdrowia. Od ropy i spalin nie było ucieczki z innych powodów, ponieważ żołnierzom dokuczały zimne noce, ogrzewali namioty olejem, zaś mundury suszyli w strugach gorących spalin. Chcąc poradzić sobie z wszechobecnym i dokuczliwym piaskiem pustynnym, rozpylano w powietrzu duże ilości oleju. W obawie przed skorpionami i świdrowcami nadużywano środków do ich zwalczania. Niektórzy żołnierze oblewali się nimi od głów do stóp. Na liście podejrzanych są również środki, które miały chronić przed bronią chemiczną i biologiczną. Udający się do Zatoki Perskiej nie tylko zostali poddani rutynowym szczepieniom przeciw tyfusowi i tężcowi, ale też otrzymali różnego rodzaju odtrutki, na przykład przeciwko wąglikowi lub jadowi kiełbasianemu. Wszyscy też byli biorcami mastionu, środka przeciwko gazom paraliżującym system nerwowy. Być może doszło do przedawkowania niektórych z tych środków. W Zatoce Perskiej nie użyto broni chemicznej, ale mimo to w powietrzu, którym oddychali żołnierze, stwierdzono około 20 różnych toksyn. Jest więc wielce prawdopodobne, że syndrom pustynnej burzy to skutek wszechobecności chemii na współczesnym polu walki. Chemii nie tylko pod postacią broni chemicznej. Dziękuję bardzo panu Marianowi Leśniakowi za ten tekst zamieszczony w ECO z roku 1997, trzecim numerze. Do rozmowy przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja, kierunkowy 056, dla Polski Północnej 655-23-55 i dla Polski Południowej 655-23-56 i dla zagranicy kierunkowy 00-48-56-655-23-33. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I
Maria z Puław dzwoni. Panie profesorze, wstrząsające jest to, co myśmy usłyszeli, ale co my tu możemy na dole zrobić? Dobrze by było, gdyby ten tekst, który mówi o dolegliwościach wszelkich i skutkach wojny z pustynna bura, że był przesłany panu prezydentowi Kwaśniewskiemu, bo przecież on tak do tej wojny dąży, a my co tym możemy na dole? I ten tekst proponowałabym, żebyśmy wysłali do rządu, bo mało ludzi słucha radio. Kogo się pytam, ja namawiam jak mogę do radia, ale też tak z takim zdaniem się spotykam, że śmieją się niektórzy i w ogóle nie chcą słuchać. Jest bardzo mała słyszalność tego radia. Ja się zgodzę, że jednak no, dużo ludzi słucha, ale wiele ludzi jest nieświadomych, w ogóle kompletnie grają w jakieś kotki w radiu, są jakieś ostatnio bałwanki, zjechałam wczoraj autobusem, słyszałam. I takie kretyńskie audycje są nadawane i ludzie się tym pasjonują i może by to przesłać na piśmie ten tekst rządowi, bo przecież to jest niemożliwe, żeby nasi chłopcy i my się wcale, Kwaśniewski się opowiada, że Polska się przyłącza do tej wojny. Jaka Polska? Ja jestem Polką, ja się nie zgadzam. Dlaczego ktoś w moim imieniu na wojnę wysyła Polskę? Dlaczego? I dobrze by było, gdyby właśnie Góra zapoznała się z tym tekstem. No, jeszcze lepiej byłoby, gdyby nas któryś parlamentariusz przeczytał to w Sejmie, na posiedzeniu, żeby Polska słyszała, bo dużo ludzi jednak słucha i ogląda posiedzenia Sejmu. Dużo ludzi, bo to jest w telewizji, więc ludzie no, prędzej może dojdą do telewizji niż do radia.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo Pani, za ten głos. Myślę, że ci panowie, o których Pani tutaj wspominała, mają swoje agendy informacyjne i że są poinformowani.
Tylko że oni wszystko wygłuszają, to trzeba podać do opinii.
A mimo to właśnie taka tendencja do wojny po prostu istnieje i wiąże się ona z pewnością z ogólniejszym stanem ludzkich umysłów i serc, mianowicie i z chciwością, i z niegodziwością, i z powszechnym duchowym upadkiem, a przede wszystkim zanikiem po prostu głosu, proszę Pani, sumienia. I ja tak sobie myślę po chrześcijańsku, że jednak pokój wszyscy czynimy przede wszystkim w własnych sercach i ten pokój w naszych sercach powinien promieniować na innych. Dziękuję bardzo. Mamy następne tutaj osoby chętne do podzielenia się z nami swoimi myślami. Bardzo proszę.
No.
Słucham Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I zawsze witam
Pana. To łaska z Milanówka się kłania.
A pod Warszawą, tak.
Pod Warszawą. Zgadza się, pisałam kiedyś o piecach do Pana doktora. To ja chciałam się odnieść do dzisiejszej audycji przepięknej i do poprzedniej. Otóż w książce Nie ma chorób nieuleczalnych profesor Aleksandrowicz, hematolog, pisał tam kiedyś, wydawnictwo łódzkie, pisał, że ludzkość jest skazana na dobro. Pisał o właśnie o braku leczenia, o funduszach na leczenie, o funduszach na wojny, na zbrojenia, na zniszczenie świata. Pisał o ziemi, o nawożeniu zdrowym ziemi. Przepraszam, jestem wzruszona, że po raz pierwszy w życiu weszłam na antenę. Weźmy sobie te słowa do serca. Żeby wszyscy Żydzi tak myśleli, to naprawdę by było bosko na świecie, nieprawdaż?
Tak, proszę Pani, dziękuję bardzo za ten głos. Rzeczywiście profesor Aleksandrowicz był wielkim lekarzem i wielkim człowiekiem i widział jasno i wyraźnie konieczność troski o dobro wspólne i powoływał się w swoich publikacjach na Aeschylosa, który apelował do ludzi, żeby podejmowali starania